tych dniach przypada kolejna rocznica dramatycznego zamachu w Nowym Jorku. Po katastrofie terrorystycznej 11 września 2001 córka Billy Grahama, znanego amerykańskiego kaznodziei, w wywiadzie telewizyjnym na pytanie, jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego, odpowiedziała takimi słowami. Jestem przekonana, że Bóg jest do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak my. Ale od wielu już lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego życia. A ponieważ jest dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał się. Jak możemy spodziewać się, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochroni nas, skoro my żądamy, by zostawił nas w spokoju? W chwilę później w tym wywiadzie ta kobieta, córka Billy Grahama, przytoczyła zdarzenie z lekcji religii. Nauczyciel prosił, by dzieci napisały list do Pana Boga. Jeden z chłopców napisał: Panie Boże, mam do Ciebie pytanie. Dlaczego nie uratowałeś tej dziewczynki w szkole w Michigan, gdy jakiś szaleniec zaczął strzelać? Z poważaniem, Michael. Odpowiedź, którą ten chłopiec otrzymał na następnej lekcji religii, była krótka. Drogi Michaelu, wyrzucono mnie ze szkoły. Z poważaniem, Bóg. Takie postawy pełne paradoksów znajdujemy, proszę Państwa, również na kartach błogosławieństw. Błogosławieństwa, o których mówimy, nacechowane są paradoksami. Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa. Dzisiejszego wieczoru witam w takim tonie refleksyjnym. Tonie, w którym stawiamy sobie ważne pytania. Kiedy już cichnie hałas za oknem, kiedy powoli przygotowujemy się do snu, czasem warto uczynić rachunek sumienia, czasem warto pomyśleć o tym, co w życiu naprawdę ważne. A dzisiejszego wieczoru będziemy to chcieli czynić, pochylając się nad czterema kolejnymi błogosławieństwami zapisanymi w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale. Otóż 5 Jezusowe błogosławieństwo brzmi tak: błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni. Przychodzi mi w tej chwili na myśl łacińska terminologia. Misericordia, miłosierdzie, pochodzi od takiej zbitki słownej. Miseri cor dare, biednemu serce dać. Rzeczywiście ta terminologia wskazuje nieco na istotę tego, czym jest miłosierdzie. Niemniej jednak jest to terminologia łacińska, a więc ukuta w środowisku myślenia zachodniego. Natomiast nieco inaczej miłosierdzie rozumieli Żydzi czasów Jezusa i Żydzi czasów Starego Testamentu. Otóż na określenie miłosierdzia Biblia używa rzeczownika oznaczającego, uwaga, wnętrzności albo w liczbie pojedynczej łono matki, rachamim. Tak brzmi po hebrajsku ten rzeczownik. Rachamim, wnętrzności albo miłosierdzie. W tym kontekście wskazuje na bardzo głęboką wewnętrzną więź, która łączy dwie osoby na zasadzie pokrewieństwa. Prawda? Właśnie taka postawa cechuje Boga w stosunku do człowieka. Prorok Jeremiasz mówił kiedyś o takiej postawie Boga. Właściwie sam Bóg przez proroka Jeremiasza. Czy Efraim nie jest dla mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem zwracam się przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności. Muszę okazać mu miłosierdzie. Widzimy, proszę Państwa, tutaj powiązanie tych dwóch terminów, tych dwóch odcieni znaczeniowych właściwie tego samego terminu. Wnętrzności i miłosierdzie. Bóg mówi, skłaniają się ku niemu moje wnętrzności, muszę okazać mu miłosierdzie. Z pewną poprawką można przyjąć, że Hebrajczycy pod pojęciem wnętrzności pojmowali treści, które my dzisiaj w naszym zachodnim myśleniu przypisujemy sercu. Wnętrzności to serce. Miłosierdzie w ujęciu biblijnym nie ogranicza się jednak tylko do stanu emocjonalnego. Dlatego, że Dziś często mówiąc o sercu, myślimy o emocjach. Dla Żydów miłosierdzie to nie tylko stan emocjonalny. Miłosierdzie nie jest jedynie współodczuwaniem, współczuciem, ale oznacza również działanie, które wynika z tego stanu. Stan emocjonalny, współczucie plus konkretny czyn, czyn miłosierdzia. Działanie to najczęściej ma na celu właśnie ratowanie ludzkiego życia. I dlatego Biblia nazywa Boga Bogiem miłosierdzia. Bóg nazwany jest Bogiem miłosierdzia, dlatego że niejednokrotnie interweniował w życie narodu wybranego, ocalając go od niebezpieczeństw. Czasem w naszym takim potocznym rozumieniu dochodzi do przeciwstawienia pojęcia miłosierdzia i idei sprawiedliwości. Miłosierdzie i sprawiedliwość to tak jakby dwie przeciwstawne cechy. Utarło się niemal powszechne przekonanie, że miłosierdzie jest swego rodzaju zawieszeniem działania sprawiedliwości. Tak rozumiana sprawiedliwość jest udzieleniem nagrody za dobro i karą za zło. I przy takim rozumieniu, proszę Państwa, czasem sprawiedliwość Boga mogłaby się kłócić z Jego miłosierdziem. Czy także jest rzeczywiście? Czy jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że nie okazuje miłosierdzia? Otóż nie. W świecie semickim, w Starym Testamencie, sprawiedliwość ma zawsze nachylenie pozytywne. Sprawiedliwość nie jest tylko taką suchą kalkulacją win i zasług, ale zawsze bierze pod uwagę dobro temu, któremu ma być wyświadczone. Sprawiedliwość bierze pod uwagę dobro tego, któremu ma być wyświadczone. Czyż nie tak właśnie należy na przykład rozumieć wezwanie psalmisty? Psalmista, dokładnie psalm 82, trzeci wiersz, mówi tak. Ujmijcie się za sierotą i opuszczonym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. Co to znaczy wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu? To znaczy, żeby ukarać go za zło? Nie. Wymierzyć sprawiedliwość nieszczęśliwemu, to znaczy pomóc mu w nieszczęściu. Nie chodzi więc tutaj o taką obiektywną ocenę winy i niewinności, lecz po prostu o pomoc potrzebującemu. Na tym polega sprawiedliwość, by wyjść naprzeciw temu, który potrzebuje pomocy. Czy człowiek, który jest sprawiedliwy, na przykład przeszedłby obok kogoś leżącego przy drodze, pobitego biedaka, nie udzieliwszy mu pomocy, tak jak w Jezusowej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie? Otóż nie. W społeczeństwach zachodnich najistotniejszą cechą sprawiedliwego sędziego jest obiektywizm. Prawda, idziemy do sądu, sędzia rozpatruje sprawę i winien być obiektywny. Jeśli jest obiektywny, to jest sprawiedliwy. Ale jest inaczej w rozumieniu Izraelitów. Wśród Izraelitów człowiek sprawiedliwy to osoba prawa, dobra, pobożna. Obiektywizm schodzi tutaj na dalszy plan. Można by powiedzieć, że nasze zachodnie rozumienie sprawiedliwości polega na tym, że sprawiedliwość dąży do uzyskania stanu zerowego. Natomiast sprawiedliwość w Biblii zawsze wychyla się ku dobru. Dokładnie dąży do przywrócenia lub do zachowania optymalnie pozytywnego stanu. Rozumiana jest nie jako dążność do wyrównania krzywd, ale jako droga ku czemuś dobremu, ku czemuś pozytywnemu. Tak właśnie rozumie sprawiedliwość i miłosierdzie Jezus, gdy mówi błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie ma przeciwstawienia pomiędzy miłosierdziem i sprawiedliwością. Sprawiedliwość zawsze wychyla się ku dobru, a więc zawsze ma ten aspekt miłosierdzia.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni,
błogosławieni ci. błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemi.
Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, błogosławieni,
błogosławieni miłosierni.
Błogosławieni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni.
Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Kolejne Jezusowe błogosławieństwo brzmi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kogo miał na myśli, mówiąc Jezus o ludziach czystego serca? Otóż człowiek czystego serca, tak sądzę, to człowiek, który oznacza się przede wszystkim takim prawym sposobem myślenia, ale także czystymi motywami działania. Człowieka czystego serca charakteryzuje prawy sposób myślenia i czyste motywy w podejmowanych działaniach. Dla Jezusa, dla jego rodaków serce było przede wszystkim takim siedliskiem ludzkich myśli. Dla nas znowu, w odróżnieniu od świata semickiego, dla nas ludzi zachodu, myśli rodzą się w naszym umyśle, w naszej głowie. Natomiast Żydzi za siedlisko ludzkich myśli uważali serce. I serce jest również miejscem, gdzie człowiek podejmuje decyzje. Otóż słynący ze swojej mądrości, a żyjący na 10 wieków przed Chrystusem król Salomon, jeden z największych, jeśli nie największy król oprócz Dawida, czy na równi z nim w narodzie wybranym, król Salomon modlił się do Boga, prosząc go o serce pełne rozsądku. Bo właśnie w tradycji żydowskiej serce jest miejscem podejmowania decyzji i jest siedliskiem ludzkich myśli. I w tym kontekście człowiek czystego serca to człowiek jasnych myśli i człowiek prawych decyzji. Ten, kto podejmuje prawe, dobre, moralnie słuszne decyzje, jest człowiekiem czystego serca. Człowieka czystego serca charakteryzują także czyste motywy działania. Człowiek o czystym sercu ma zawsze czyste intencje, nawet jeśli na zewnątrz jego czyny czasem burzą przyjęty porządek. Tak, proszę Państwa, to dosyć może skomplikowane, trudne czy paradoksalne, ale czasem tak bywa, że czyny człowieka na zewnątrz mogą czasem bulwersować, ale wynikają z głębokich, czystych intencji. I tutaj chciałbym wskazać na samego Jezusa. Jezus mówił o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Jezus ma więc czyste serce, jest pokorny sercem, ale w synagodze w dzień szabatu uzdrowił mężczyznę z paraliżu ręki, a przecież nie wolno było uzdrawiać w szabat. Jezus złamał prawo. W inny szabat Jezus uwolnił z niemocy kobietę pochyloną, która już 18 lat cierpiała na tę swoją dolegliwość. Jezus mówi o niej, że szatan 18 lat trzymał ją na uwięzi. Czy nie należało jej uzdrowić w dzień szabatu? Znów Jezus złamał prawo. Złamał prawo, ale miał bardzo czyste i dobre intencje. Inna sytuacja. Z apostołami Jezus zrywał kłosy z nie swojego pola i to w dzień szabatu. Znów złamał przykazanie. Albo Jezus przeklął drzewo figowe, które uschło od korzeni, zniszczył czyjąś własność. Albo gdy uwalniał Gerazyńczyka, człowieka opętanego od wpływu złych duchów, to całą trzodę świń zatopił w wodach jeziora, zniszczył czyjąś własność. Gdy wstępował do świątyni, porozrzucał monety bankierów, powywracał stoły sprzedających na dziedzińcu świątynnym. Przecież sprzedawali zwierzęta przeznaczone na ofiarę. Jezus zniszczył ich własność. Może nawet uderzył kogoś tym biczem, nie wiemy. A córkę Jaira, która zmarła, prawo przecież zakazuje kontaktu ze zmarłymi, bo człowiek zaciąga nieczystość rytualną. Jezus ujął za rękę, stał się nieczystym. Przez 14 dni nie mógł iść do świątyni, by tam się modlić. Jezus dotykał trędowatych, znów stał się nieczystym. Jezus rozmawiał z poganami, znów stał się nieczysty. Złamał prawo. Jezus pozwolił nawet, aby kobieta lekkich obyczajów całowała mu stopy. Było to bardzo nieobyczajne i znów stał się nieczysty i znów złamał prawo. Jezus, człowiek o najczystszym sercu, został uznany za nieczystego. Dlatego, proszę Państwa, gdy chcemy wniknąć w treść tego błogosławieństwa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, trzeba nam mieć taką świadomość, że Jezus mówi o ludziach, którzy mają czyste motywy działania i Jezus mówi o ludziach, którzy mają prawy sposób myślenia. Idźmy dalej. Kolejne Jezusowe błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni zostaną nazwani synami Bożymi. I znów tym, który zaprowadza pokój, jest przede wszystkim sam Chrystus. Są na kartach Ewangelii dwie sceny, które dotykają tego tematu, że Chrystus jest dawcą pokoju. I te dwie sceny zestawione ze sobą mogą budzić pewne zakłopotanie. Jedna z nich rozgrywa się w Galilei, druga w Judei. Pierwsza nad delikatnie szumiącymi swą muzykę falami Jeziora Galilejskiego, druga zaopatrzonej w kamienne kolumny sali na Górze Wieczerniku. W pierwszej Jezus przestrzega swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. W drugiej natomiast Jezus zapewnia: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Który Jezus jest prawdziwy, moglibyśmy zapytać. Czy ten z biczem w ręku, wywracający stoły bankierów, handlarzy, czy ten, który mówi o sobie: nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgaszę knotka o nikłym płomyku. Paradoksalnie obydwa wizerunki Jezusa są prawdziwe. A jeszcze większy paradoks tkwi w tym, że obydwa służą zaprowadzaniu pokoju. Bo Jezus, którego Biblia nazywa księciem pokoju, przynosi pokój nawet pośród prześladowań tym, którzy w Niego wierzą. Jezus jest znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy Go odrzucają. Kto naśladuje Chrystusa, może spodziewać się tego samego. Może spodziewać się, że sam będzie pełen wewnętrznego pokoju, ale jednocześnie będzie prześladowany. Inaczej mówiąc, prawdziwy chrześcijanin ma zawsze wiele kłopotów z powodu swojej wiary i zawsze jest niepomiernie szczęśliwy z tego samego powodu, z powodu swojej wiary.
Z kim, jeśli z tobą nie, odkryję, że życie ma smak we dwoje, jak pachnący chleb, jak siedem nieb, znowu we dwoje. Tyle mądrych dni, tyle pięknych nocy, niebo i ziemia ku pomocy. Musiał minąć czas, byśmy byli jak zwoje we dwoje. Tak,
zasiódłe niebo,
miłość
tak, zasiódłe niebo,
przetrzymała czas.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem oni posiądą Królestwo Niebieskie. To już ostatnie z 8 błogosławieństw. Już pierwsza część tego błogosławieństwa nacechowana jest znacznym paradoksem. Błogosławieni, którzy cierpią. Jezus nazywa szczęśliwymi tych, którzy doznają cierpień. Trzeba przyznać, że Jezus wpisuje się tutaj w rolę znakomitego pedagoga. Dlaczego? Otóż badacze, a dokładnie istnieje taka szkoła skandynawska, badaczy, naukowców, którzy dowodzą, że ludzki umysł najszybciej zapamiętuje treści, które są przekazane na zasadzie paradoksu. Ponieważ Jezus miał przed sobą słuchaczy właściwie niemal w 100% niepiśmiennych, to musiał zatroszczyć się o to, aby zapamiętali jego nauki. W jaki sposób? Musiał wybrać taki sposób przekazu, aby słuchacze łatwo zapamiętywali to, co usłyszą. I właśnie Jezus bardzo często sięga po takie kontrastowe wyrażenia, pozostawienia pełne paradoksów, tak jak w tym błogosławieństwie. Szczęśliwi, którzy cierpią. Zaskakująca treść błogosławieństwa, nazwanie szczęśliwymi tych, którzy cierpią, zdecydowanie odwraca porządek, który zapanował na świecie po grzechu pierwszych rodziców. Otóż gdy Bóg stworzył człowieka, człowiek nie podlegał cierpieniom. Cierpienie weszło na świat po grzechu pierwszych rodziców. Cierpienie bowiem jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Szczęście raju zostało utracone, a cierpienie stało się nieodłącznym towarzyszem człowieka. Cierpienie było znakiem tego utraconego szczęścia. Tymczasem w treści ostatniego błogosławieństwa Jezus zdecydowanie przesuwa akcent w rozumieniu szczęścia. Szczęśliwym jest ten, według Jezusa, kto żyje w bliskości Boga, bez względu na to, czy cierpi, czy nie. Szczęśliwym jest ten, kto żyje blisko Boga, bez względu na to, czy doświadcza sytuacji cierpienia, czy nie. Bo cierpienie przeżywane bez Boga może stać się nie do uniesienia. Cierpienie przeżywane w bliskości Boga może stać się szansą na wewnętrzne umocnienie. Treść ostatniego błogosławieństwa nie mówi jednak o cierpieniu jako takim, lecz o jego specyficznej formie. Chodzi o prześladowanie dla sprawiedliwości. Jezus wskazuje tę jedną konkretną formę cierpienia. Prześladowanie dla sprawiedliwości. Można powiedzieć, proszę Państwa, że chodzi o prześladowanie tych, którzy wierzą w Niego. Dzisiaj nazywamy to prześladowaniem na tle religijnym. Przeciw chrześcijanom, proszę Państwa, dzisiaj, w naszych czasach, toczy się otwartą wojnę w 75 krajach. Dla przykładu, w Indiach pali się domy wyznawców Chrystusa przy użyciu zwykłej benzyny. W niektórych krajach Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w Iraku, ginie się przez ukamienowanie już za samo posiadanie Biblii. Łatwo jakiemuś chrześcijaninowi, który nie trzyma Biblii w domu, bo nie chce być ukarany, łatwo taką Biblię podrzucić, a później ukarać go za posiadanie Biblii. W Chinach dzieje się rzecz dramatyczna. Otóż kwitnie handel organami wewnętrznymi chrześcijan, którzy z nieznanych powodów umierają we więzieniach. W niektórych częściach Etiopii i Somalii do dzisiaj krzyżuje się chrześcijan. Krzyżuje na wzór Chrystusa. Jeszcze w ubiegłym roku w Sudanie za chrześcijanina, niewolnika, chłopca płacono $15. W Arabii Saudyjskiej działa policja religijna o nazwie Murata. Zadaniem tej policji jest tropienie chrześcijan i wtrącanie ich do więzienia. Wydawać by się mogło, że Neron umarł 2000 lat temu, ale jego współcześni naśladowcy wciąż działają i mają się całkiem dobrze i wciąż śpiewają swoje obłąkańcze pieśni na gruzach kościołów, tak jak niegdyś Neron nad płonącym Rzymem. Jednak ponad tymi obłąkańczymi pieśniami i ich dźwiękami przebijają słowa Chrystusa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem oni posiądą Królestwo Niebieskie. Kończymy, proszę Państwa, refleksję nad błogosławieństwami. Droga błogosławieństw to droga do szczęścia, bo greckie makarios, błogosławiony, to tyle co szczęśliwy. Dążenie do szczęścia towarzyszy człowiekowi nieustannie. Bohater Homera, Odyseusz, z wytrwałością podróżował niegdyś do swojej Itaki, gdyż tylko tam mógł być szczęśliwy. Starożytny mit o Graalu głosi, że ten, kto wyruszy w drogę poszukiwania kielicha ostatniej wieczerzy i ten, kto go odnajdzie, będzie szczęśliwy. Chrystus jednak ukazuje nam inne niż mityczne drogi do szczęścia. Swojej drogi do szczęścia uczył nas w błogosławieństwach. życie błogosławieństwami to życie z podniesioną głową. Życie błogosławieństwami to życie z godnością dzieci Bożych. Dlatego, proszę Państwa, chciałbym tę refleksję o błogosławieństwach zakończyć słowami prymasa tysiąclecia, który uczył nas, w jaki sposób żyć błogosławieństwami. Żyć z dumnie podniesioną głową, godnością dzieci Bożych. Mówił niegdyś: musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i wzrok orli. Musicie ducha hartować i wznosić się wysoko, ponad wszelkie inne ptactwo. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują na niebie wysoko, a nie pełzają nisko po ziemi. Bardzo ciepło żegnam się z Państwem, życząc spokojnej nocy, pięknych snów i zapraszam za tydzień, w czwartek o 21:30 na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rosik.